Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Śpiewaliśmy o tym, że Bóg jest wielki, że dał swojego Syna Jezusa Chrystusa i do Niego się należy wszelki majestat, że On jest największym, On jest Stwórcą wszystkiego i przez Niego cały wszechświat działa. I w liście do Hebrajczyków czytamy, że autor do Hebrajczyków opisuje, jak niezmiernie wielki jest Pan Jezus Chrystus nad wszystkim, co do tej pory było znane. Autor listu do Hebrajczyków, list pisze do Żydów, ale jest to też przesłanie dla nas. I pisze dla Żydów na podstawie różnych porównań. Porównuje Pana Jezusa do proroków, do aniołów, do Mojżesza, do postaci, która była bardzo dobrze znana dla Żydów. I na tle tych porównań chcę pokazać wielkość, wyższość Pana Jezusa nad wszystkim. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rozdziale 3, od wersetu 7 do 19, jak już czytaliśmy. I to jest taki bardzo praktyczny odcinek, ponieważ wcześniej mówiliśmy o porównaniach, a teraz od 7 do 11 wersetu jest podany przykład niewiary. Przykład niewiary ludu izraelskiego i tego, jak Bóg na to zareagował. I myślę, tak jak pastor powiedział, to jest też przestroga dla nas, którzy to dzisiaj czytamy. Przygotowałem prezentację, a już jest. Temat kazania dzisiejszego jest: nie zatwardzajcie serc waszych. Jest. Spytam może trochę prowokacyjnie, czy można zagniewać Boga? Czy Bóg się może na ludzi gniewać? Może. Czytamy o tym w trzecim rozdziale, 7 do 11 wersetu. Właściwie od pierwszej księgi Mojżeszowej do objawienia cała Biblia mówi o tym, i ostrzega nas przed gniewem Bożym. Ale jednocześnie dlatego, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, Bóg się nie chce gniewać na grzesznika, co spowoduje jego śmierć, to dał swojego Syna. Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy doszli zbawienia. To jest napisane na przykład w drugim listu apostoła Piotra, 3 rozdział, 9 werset. I dlatego Bóg cały czas na stronicach Biblii przestrzega nas przed konsekwencjami grzechu, nieposłuszeństwa, niewiary i w końcu gniewu Bożego, który się za tym przychodzi. I właśnie mówię o tym dlatego, że Hebrajczyków 3:7 do 19 jest jednym z takich ostrzeżeń, żebyśmy mieli taki kontekst o co tu chodzi. Wersety 7 do 11 są wyjęte ze Starego Testamentu. To jest cytat z psalmu 95. Proszę, przeczytajmy ten psalm 95 od wersetu 7 do 11. Psalm 95. Wersety 7 do 11. Przepraszam, chyba się, nie wiem, coś mi się tu nie zgadza.
95, 7 do 11.
Jest?
Jest, tak. Jest odniesienie do tego, co jest napisane.
Trochę się zagubiłam, bo u mnie to jakoś tu nie pasuje. Może poproszę kogoś, żeby to przeczytać.
Ja mogę przeczytać, jak chcesz, dobrze?
Dobrze.
On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Masa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez 40 lat czułem odrazę do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich, dlatego przysiągłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego.
Dziękuję bardzo. To był właściwy cytat, tak. Więc chodzi tu o ostrzeżenie, o opisanie historii, która się wydarzyła w Starym Testamencie. Lud izraelski, kiedy oni wyszli z Egiptu i Bóg ich wyprowadził z Egiptu, to czytamy, że widzieli bardzo duże różne cuda i to, jak Bóg działał w ich życiu. Ale oni byli nieposłuszni, nie wierzyli, ciągle nie ufali Bogu, że Bóg jest w stanie ich zabezpieczyć, że Bóg jest w stanie ich prowadzić i ciągle coś im nie pasowało. Psalm 95 jest też cytatem psalmisty. On to wydarzenie wziął z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 17 rozdziału. I tam czytamy całą tą historię. Może też to przeczytamy, bo to jest ważne, żeby ten obraz mieć. Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Przeczytam od wersetu 1 do 7. Druga Księga Mojżeszowa, 17:1-7. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. Widzimy, ciekawe, jest tu napisane, lud nie miał wody do picia. To znaczy, że to był ważny punkt, że to tu jest zawarte. Musimy mieć na uwadze to, że to było po wszystkim, jak Pan Bóg wyprowadził lud izraelski z Egiptu. To znaczy, to było po wszystkich plagach, które Bóg zesłał na Egipcjan, które kulminowały w śmierci pierworodnych, nawet w śmierci syna Faraona. I Izraelici to wszystko widzieli. Widzieli potężną moc i potęgę Bożą, że Bóg to zrobił. Widzieli, że kiedy ich Egipcjanie prześladowali, to Bóg zesłał mocny wiatr, który całą noc wiał i rozwiał Morze Czerwone, tak, że oni suchą nogą mogli przejść. Izraelici to wszystko widzieli, wiedzieli, że Bóg to zrobił. I widzieli, że Bóg ich prowadzi. I tu jest napisane, nie miał wody do picia. To był bardzo duży temat dla nich. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział, dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Mojżesz powiedział, dlaczego kusicie Pana? To też jest bardzo ciekawe. Oni mówili, my nie mamy co pić, dajcie nam wodę. A Mojżesz mówi, dlaczego kusicie Pana? I to jest taki punkt do zastanowienia się może dla każdego z nas. Czy my czasami, chociaż Bóg działa w naszym życiu i widzimy różne sytuacje, gdzie Bóg nam pomógł, czasem mamy mało wiary i jakby nie ufamy do końca, że Bóg tą kolejną sytuację rozwiąże. Ponieważ naród izraelski widział wszystkie cuda Boże, to jak Bóg działa w ich życiu, jak ich prowadzi, jak ich zaopatrza, ale taki błahy temat, że nie mieli co pić. No to jest bardzo ważne, pić, oczywiście. Ale nie zaufali dla Boga, że Bóg ich zaopatrzy w to, żeby mogli pić. I Mojżesz to nazywa, że wy kusicie Boga. Postawmy sobie to pytanie, czy czasem nie pojawia się w moim życiu też niewiara i ja przez to kuszę Boga. Ponieważ Mojżesz tak powiedział tu. Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć pragnienia? Popatrzcie, oni w ogóle stracili perspektywę tego, co Bóg chce zrobić w ich życiu, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Oni w ogóle, podczas kiedy wszystko to się działo z nimi i oni to namacalnie widzieli i przeżywali, to oni w momencie takiej małej sprawy, byśmy powiedzieli, nie mieli wody akurat, to oni stracili tą perspektywę. Oni w ogóle nie mieli perspektywy, że Bóg ich prowadzi, że Bóg chce pokazać swoją wielkość, że Bóg chce pokazać swoje dzieła. I woła Mojżesz do Pana mówiąc, co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. To znaczy, to była bardzo poważna sytuacja. To nie było tak tylko, że mówili, no nie mamy wody, daj nam wody, tylko oni musieli być bardzo źli, bardzo wściekli, bo Mojżesz tupi się i mówi, niewiele brakuje i oni mnie po prostu zabiją. I rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skalę, tam na Horebie, a ty uderzysz w skalę i wytryśnie z niej woda. I lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. Widzicie? Pan Bóg powiedział, idź, weź swoją laskę, ja stanę przed tobą, ja to zrobię. Mojżesz poszedł, wykonał Boży rozkaz i wszyscy, to znaczy czytamy tu na oczach starszych Izraela, to widzieli. Izrael to widział. Pytanie jest, czy oni odpowiednio na to zareagowali, czy to ich wiarę zbudowało, czy nie zbudowało. Będziemy dalej słyszeć, że nie do końca. I Mojżesz nazwał to miejsce Masa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana. Widzimy, drugi raz jest tu napisane, kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie. Oni to wiedzieli, że jest. Masa i Meriba to są dwa słowa. Masa znaczy spór albo walka. I Meryba znaczy kusienie albo pokusa. Nie wiem, może zamieniłem te dwa słowa, ale to jest znaczenie tych słów. Dlatego Mojżesz tak nazwał to miejsce. Drugą ilustracją, która jest zamieszczona w tym tekście, ale nie będziemy ją obszernie omawiać, jest sytuacja, kiedy naród izraelski doszedł do Kadesz Barnea. To jest napisane w 4 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 13 od wersetu 26 do 33. Przeczytajmy może tylko krótko. 4 Księga Mojżesza. Aha. 4 Księga Mojżeszowa, 13. I tu jest ważne też, żeby zauważyć, że między tymi dwoma wydarzeniami, między Masa i Meriba, to znaczy kiedy wytrysła woda z tej skały, i tym wydarzeniem w Kadesz Barnea, w 4 Księdze Mojżeszowej, 13 rozdziale, upłynął kawał czasu. Co wszystko się zdarzyło przez ten czas? No Bóg ich prowadził, prowadził ich w dzień, prowadził ich obok, w noc chmura, taka, żeby widzieli, taki dym, ogień, tak? Żeby w nocy widzieli światło, a w dzień, żeby widzieli, żeby mieli też cień i żeby widzieli na pustyni, żeby nie było za gorąco i żeby widzieli. Mojżesz, Pan Bóg dał dla Mojżesza cały zakon w tym czasie między tymi dwoma wydarzeniami. Wszystko im dokładnie Mojżesz wszystko opowiedział, jak Bóg chce, żeby oni żyli. Wydarzyły się różne cuda, jak na przykład to, że Bóg dał mannę, żeby mieli co jeść. Było takie wydarzenie, że oni się mrali, że nie mają mięsa, to Bóg zrobił sobie taki, nie, żart może jest złe słowo, ale był taki dowcipny, że im dał tyle mięsa, że po prostu im aż było tyle, dał po prostu metr mięsa, na około obozu leżało taka warstwa wysoka, metr wysoka mięsa tych ptaków. I to wszystko było i pokazywało, Bóg działa, Bóg was prowadzi. I teraz są w Kadesz Barnea, to przeczytam. I tam chodzi o to, że przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. To jest sytuacja, kiedy Mojżesz i starsi Izraelu wysłali szpiegów, 12 szpiegów, żeby wyszpiegować ziemię, żeby zobaczyć tą ziemię Kanaan, jak to tam wygląda, czy tam, no po prostu, żeby wiedzieli, gdzie oni idą. I oni zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im plody tej ziemi i opowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód i to są jej plody. To znaczy super, oni przynieśli to, co było najlepsze z tej ziemi. Ale, czytamy, od razu czytamy dalej, ale tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Potomcy Anaka to byli olbrzymie, to byli bardzo duży ludzie. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetyjczycy, Jebuzejczycy i Amoryczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. I Kaleb, ale Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, widzimy, znowu oni się zburzyli na tego biednego Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy, mówi Kaleb. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, to znaczy Kaleb był jednym z tych 12 szpiegów, 11 mężów, to znaczy facetów, mówiło, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. Popatrzmy, czy to jest wyraz wiary i zaufania dla Boga, który nas prowadził, który nas wyrwał z ręki Faraona, który nam dał wodę, który nam dał mięso, który nam dał manny, który nas cały czas prowadzi. A oni mówią, ten lud jest od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Patrzcie, oni mówią, ziemia, która pożera swoich mieszkańców. To skąd to oni mieli? Oni musieli mieć bardzo duży strach w oczach. No przecież ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. I popatrzcie, i tu to jest strach w ich oczach i to jest też kłamstwo, bo oni mówią, takimi też byliśmy w ich oczach. Czy oni, skąd oni to wiedzieli, że takimi byli w ich oczach? I to jest właśnie strach. Niewiara i nieposłuszeństwo dla Boga prowadzi automatycznie do strachu. I ten strach w nas powoduje, że sobie wydajemy się sami sobie małymi. I co więcej, nie tylko, że to nasz obraz w nas zakłóca, tylko my też myślimy, że inni o nas tak myślą. I to był problem Izraelitów. To był problem Izraelitów i autor listu do Hebrajczyków, teraz wrócę do listu do Hebrajczyków, właśnie tego obrazu używa. Ja to tak obszernie opisałem teraz, dlatego że pisząc do Żydów, to oni bardzo dobrze wiedzieli i kojarzyli, o czym on mówi. Oni, to była ich tradycja. Dla nas to nie jest takie, jest dla nas znane, ale nie jest to po prostu w naszej historii, ale to było częścią ich historii. Oni od razu wiedzieli, o czym on mówi. I wiemy, że list do Hebrajczyków został napisany do trzech grup słuchaczy, do ludzi, do Żydów, którzy żyli dalej w judaizmie, to znaczy nie uznawali Mesjasza, Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, do Żydów, którzy słyszeli i intelektualnie to zrozumieli i powiedzieli tak, to jest wszystko właściwe i dobre o Jezusie Chrystusie. I został też napisany do Żydów, którzy już się nawrócili, którzy przyjęli Mesjasza do swojego serca. Myślę, że tu w tych wersetach, w tych wersetach 7 do 11, w trzecim rozdziale do Hebrajczyków, się autor zwraca do ludzi, którzy intelektualnie wszystko pojęli już, ale jeszcze nie wykonali ten krok i nie zawierzyli swojego życia dla Jezusa. Że są w drodze, ale tak samo jak naród izraelski był w drodze, oni to intelektualnie jakby wszystko pojmowali, ale nie zaufali. Nie zaufali dla Boga. Powiedziałbym, jakie są główne myśli tego fragmentu, tego odcinku. Będziemy czytać, że słowo jest tam napisane dziś, jeśli usłyszycie głos. Dziś, to słowo dziś. To słowo oznacza taką pilność, potrzebę natychmiastowej reakcji. Jest bardzo ważne, że tam jest napisane dziś. To nie znaczy akurat ten moment, ale to znaczy pilność i ważność tego, żeby zareagować. To słowo, to to słowo greckie, które tam jest użyte, semeron, to znaczy ten dzień, teraz usłyszałem coś i teraz z tym mogę coś zrobić. Rozumiemy? Nacisk na akcję, żeby coś zrobić. Dalszą główną myślą jest posłuszeństwo. Czy Izraelici byli posłuszni dla Mojżesza? Nie byli posłuszni, oni się mrali cały czas. Tylko coś mało nie pasowało, to nie byli posłuszni, mieli swoją własną wolę i po prostu mówili, a to ty taki zły. Trzecim tematem, myślą główną tego fragmentu jest wiara. Wiara i zaufanie dla Boga, do Jego prowadzenia. Wytrwałość i odpocznienie. To są główne myśli. Kluczowe słowa, jak już powiedziałem, są dziś. To słowo jest użyte w tym fragmencie nawet aż 4 razy. Słowo serce, które jest też użyte parę razy, kilka razy. Słowo odpocznienie, słowo bracia i napominanie i zachęcanie. To są jakby tak taki główny przekrój tego tekstu. Dziś już wytłumaczyłem, to jest takie przynaglenie, potrzeba reakcji. Złe serce niewiary, przeczytamy werset 12 z Hebrajczyków, 3 rozdziału. Baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Od Boga żywego. To serce, złe serce. Mamy baczyć, żeby nie było złego serca. Jak my to mamy robić? Jak możemy baczyć, żeby to nasze serce nie było złe? I żeby to serce nie odpadło od Boga żywego? Jak my to możemy zrobić, jeśli by to serce było złe? No to tak właściwie w ogóle nie widzimy. Ale myślę, że rozwiązanie tego pytania albo odpowiedź na to pytanie jest od razu w wersecie 13. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Są tu dwa ważne punkty. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki jest czas dzisiaj, to znaczy jest czas tej możliwej reakcji i żeby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Bardzo ciekawe słowo jest tu użyte. Jeśli to jest napisane, ale napominajcie jedni drugich. W greckim tekście jest użyte słowo parakleo. To znaczy parakleo. Parakletos na przykład. Parakleo jest czasownik, a parakletos jest rzeczownik. To jest nazwa albo imię, które jest też nadane Duchu Świętemu. I tu widzimy, to jest to samo słowo. Ten rdzeń, słowo jest to samo, tylko jest to czasownik. Co to słowo znaczy? Parakleo. Kleo to jest odwołać albo zawołać, a para to jest przywołać. To znaczy parakleo, my to mamy przetłumaczone jako napominajcie jedni drugich. Myślę, że dla nas się napominać kojarzy tak trochę negatywnie. Jak może kara, może ja coś przeskrobałem i żona mnie napomni, albo pastor mnie napomni. Ale tu w ogóle o to nie chodzi. Tu w tym słowie napominajcie się jedni drugich, napominajcie się wzajemnie, jest zawarte. Bądźcie dla siebie zachętą, bądźcie dla siebie pomocą. Nie tylko napominajcie się, ale dbajcie o to, żebyście podążali tą drogą wzajemnie. Tak samo jak Duch Święty Parakleto został dany po to, żeby nam pomagać, żeby nam dawać siłę, żeby nam dodawać otuchy. Tak samo tu jest użyte to słowo parakleo, to znaczy napominajcie się w naszym tłumaczeniu. Ale ważne jest, chodzi o zachętę, o to, żebym ja dla innych był zachętą. Żeby każdy z nas swoim życiem, swoim rozmawianiem, swoją postawą, tym, co ja mówię i jak mówię o innych, albo co mówię i co myślę, żebym miał dobrą postawę, żebym był zachętą. Parakleo. To słowo, które tam jest, parakaleo, tak, dokładnie. Parakletos, to jest Ewangelii Jana, 14, rozdział 16, werset, Duch Święty. I apostoł Paweł też pisze w drugim liście do Koryntian, 5, rozdział 20, werset. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest też zawarte w tym wersecie, bo to napominanie to jest też prosienie. Prosimy, żebyście się pojednali z Bogiem. To napominanie się wzajemnie znaczy też, że my też będziemy zachęcać ludzi i prosić nie tylko nas, braci i siostry, ale też niewierzących ludzi, naszych braci, jakby, bo są też ludźmi, po prostu naszych kolegów, zachęcać do tego i prosić, tak jak apostoł Paweł napisał, pojednajcie się z Bogiem. Dobrze, ja muszę trochę skrócić, bo trochę za dużo przygotowałem. Tak, tak, i tak zrobię. Tak, tak, myślę, że tak. Dobrze, przeczytam z Hebrajczyków 10, 38 i 39. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Tu czytamy jakby o dwóch postawach. My jako ludzie musimy podejść decyzję. Albo się decydujemy być posłuszni, zaufać dla Boga i będziemy wierzyć Bogu, albo, tak jak naród izraelski, nie zaufali dla Boga, co pociągało za sobą Boży gniew i śmierć. To jest decyzja, którą musi każdy z nas podjąć. Myślę, że my podjęliśmy już tę decyzję i zaufaliśmy dla Jezusa, ale nasi znajomi i kolegowie muszą też podnieść tą decyzję, podjąć tą decyzję i to musimy dla nich wytłumaczyć, że ta decyzja jest do podjęcia. Jest też jakby trzecia decyzja, to jest decyzja, którą już nie podejmujemy my, ale którą podejmuje Bóg. I powiedzieliśmy na początku, że Bóg nie chce śmierci grzesznika i że nas ostrzega przed swoim gniewem, ale też wiemy, że naród izraelski, który widząc wszystkie cuda Boże i Boże działanie w ich życiu i prowadzenie, dalej nie zaufali dla Boga, nie wierzyli dla Boga, to Bóg podjął decyzję. I czytamy w Hebrajczyków, że Bóg ich zarzucił, że Bóg miał wstręt na nim przez 40 lat. To słowo, które tam jest użyte, znaczy coś takiego, że po prostu ich wypluł ze swoich ust, że ich nie chciał, że oni dla niego po prostu nie byli dobrzy. I streszczenie jest nasza rola i to, co powinniśmy robić, jest opowiadać dla ludzi, mówić o tym, jakie jest następstwo nieposłuszeństwa, niewiary, ponieważ Bóg działa w naszym życiu, Bóg działa w życiu każdego z nas i jeśli to nie zauważamy, jeśli o tym nad tym nie rozważamy, to prowadzi nas to do niewiary. I niewiara po pewnym czasie, jeśli się to nie zmieni w nas, prowadzi do gniewu Bożego. Tak samo jak Izraelici nie weszli z powodu niewiary do ziemi obiecanej, nie weszli do odpocznienia, znaczy też dla ludzi niewierzących, którzy żyją w niewierze, że to za sobą pociąga sąd Boży. I jeśli zaufamy dla Boga i wierzymy, uwierzymy, to Boże błogosławieństwa są dostępne przez wiarę. To czytaliśmy. Na koniec trzy pytania. Czy Bóg działa w twoim życiu? Czy twoje serce jest miękkie? To znaczy w przeciwieństwie do zatwardzałe. I czy jesteś pomocą i zachętą dla innych?